prawie 60-metrowy salon, który służy wyłącznie do słuchania muzyki. Jest wytłumiony pianką akustyczną w formie piramidek, czyli ściany, sufit. Tutaj sprzęt, który ciągle wymieniam, kable sieciowe grube na cztery palce, które całkowicie decydują o charakterze, o brzmieniu instrumentu. Zajmuję się od 10 lat, to jest choroba, która nazywa się audiofilstwem. Kolumny, które w tej chwili konstruuję właśnie. Każdy z elementów się wymienia dziesiątki razy. Każdy klocek, wzmacniacz, player, transport, przetwornik czy kolumnę. To są głośniki Saab, niemiecki producent z lat 50. papierowe, które się kupuje na eBayu i konstruuje do nich specjalne właśnie takie otwarte panele zwane open baffle. No i to brzmi wiele klas lepiej niż na najdroższe kolumny najbardziej markowych producentów za parę dziesiąt tysięcy złotych sztuka. Ale do tego trzeba było dojść po 10 latach też walki i ciężkiej pracy. Ja jestem bardziej melomanem niż audiofilem, ale wielu popada właśnie w to audiofilstwo i gubi z oczu muzykę. Trzeba znaleźć jakąś równowagę, gdyż dobry sprzęt po prostu przekazuje muzykę w sposób niezafałszowany, lepszy niż na jakimkolwiek nagłaśnianym koncercie. Mam lepszy dźwięk niż w filharmonii, chyba że usiądę w pierwszych rzędach. Już od czwartego rzędu w filharmonii pogłos jest tak duży, że kompletnie niszczy barwę dźwięku. Nie jestem w stanie znieść pogłosu. Zaledwie dwie sale w Polsce, czyli studia radiowe Lutosławskiego w Warszawie i Wielkie Orkiestry Symfonicznej w Katowicach, są odpowiednio wytłumione, ale też maksymalnie to jest ósmy rząd. Ci, którzy siedzą w 10, w 15, słyszą breje, magmę, nie mają kontaktu z żywym dźwiękiem, o czym w ogóle nie zdają sobie nawet sprawy, nie słyszą tego. No ale żeby to usłyszeć, trzeba wcześniej poświęcić parę tysięcy godzin na szkolenie własnego słuchu. To są lampy z radiostacji, z różnych nadajników wojskowych. To taka wystawka dla gości, żeby pokazać, jakie znaczenie mają lampy w audio. Te prawdziwe lampy audiofilskie są dużo mniejsze, ale w tej chwili system nie działa, bo jest w trakcie kolejnej rewolucji. Czekam na nowe kondensatory, które zamówiłem. Co parę dni w zasadzie jakaś przesyłka, jakiś lamp czy części przychodzi, kupuję w Niemczech, w Stanach, szuka się na eBayu pojedynczych egzemplarzy lamp, nawet z lat 60., 50. To są unikaty i to są lampy nowe, nieużywane, tak zwane NOS, New Old Stock, czyli zapasy niezużytych lamp, niezużytych, ponieważ weszła technika tranzystorowa. Oczywiście no, tranzystor zabija dźwięk, to jest rzecz absolutnie prymitywna i dla świadomego audiofila nie do przyjęcia. Tu jako ciekawostkę pokażę instrument, chińska cytra gudzeng, którą przywiozłem z Szanghaju. Nie umiem na niej grać. Nie wiem, czy w Polsce ktokolwiek potrafi grać na tym instrumencie, ale oczywiście marzyłem o posiadaniu tego instrumentu już co najmniej od czasów licealnych, gdyż mam wiele płyt z nagraniami, a no wreszcie mogłem sobie pozwolić, żeby po prostu kupić taki instrument i ustawić, a nocami sobie można też oczywiście troszeczkę się pobawić dźwiękiem, bo jest to prawdziwy, żywy, gorący dźwięk, ponieważ no, słyszę go z odległości paru dziesięciu centymetrów, więc mam bliskość. W filharmonii siedzę 5 metrów, 10 metrów tego dźwięku i 3/4 tego, co do mnie odciera, to jest dźwięk odbity od ściany, czyli zmasakrowany, zniekształcony, bolesny, nie do przyjęcia. Trzeba mieć świadomość, że z dźwiękiem jest dokładnie odwrotnie niż ze światłem. Na planie filmowym bezpośrednie światło świecące na twarz to jest rzecz wulgarna. To tak, jak gdyby ktoś policzkował, prawda, uderzał. To jest to nie do przyjęcia. Światło musi być odbite. Najlepiej 2-3 razy. Natomiast z dźwiękiem jest dokładnie na odwrót. Dźwięk nie ma prawa być odbity ani razu. Trzeba siedzieć w pierwszym rzędzie maksimum 3 metry od muzyków. A filharmonie pod tym względem są konstruowane z zaprzeczeniem tych zasad. Po to, żeby słuchacze w 15 rzędzie cokolwiek usłyszeli, muszą mieć ten dźwięk odbity od ścian. Natomiast ci, którzy siedzą w drugim rzędzie, mają przed sobą wysoką scenę. Na przykład Filharmonia Narodowa jest koszmarnym miejscem do słuchania muzyki. Jest to zabójstwo, jest to dworcowa akustyka. Scena jest za wysoko, więc nie da się siedzieć blisko, no bo wtedy dźwięk biegnie do góry, widzimy buty muzyków, którzy zasłaniają nam też instrumenty w dalszych rzędach. Usiądziemy dalej, z kolei słyszymy dźwięk odbity od ścian. No ale do tej świadomości też dochodziłem paręnaście lat oczywiście, żeby zrozumieć, usłyszeć i odrzucić to. Dlatego musiałem stworzyć własny pokój odsłuchowy i poświęcić no, już paręnaście lat na stworzenie kupno, zakup, skonstruowanie sprzętu, który odda muzykę wiernie, jak tylko się najbardziej to da. To jest podstawka tłumiąca wibracje. Są dwie szkoły. Albo na twardo wytłumiamy wibracje, czyli kolec, albo na miękko, wpływające, czyli absorbery sorbotanowe, czy też żyroskopy z kulką, na przykład z mahoniu, z gabonu, z odpowiedniego gatunku drewna. Przeszedłem przez to wszystko. W tej chwili najlepszą, jaką znam, jest właśnie kulka, zwykła kulka o średnicy centymetra. Zresztą wielki problem miałem z kupieniem tych kulek, bo nie wiadomo, gdzie sprzedają takie kulki. Ze specjalnego materiału, który jest tajny, jeszcze nie wiem, co to za materiał, to nie jest aluminium. Chodzi o tłumienie wibracji właśnie. Natomiast drugą sprawą jest czystość prądu. Mam właśnie tutaj na wsi o tyle korzystną sytuację, że mam własny kabel zasilający z transformatora. Czyli nie ma żadnego innego odbiorcy, w związku z tym mam czysty prąd, bardzo czysty prąd, odpowiednio jeszcze sfiltrowany. I na przykład tutaj mamy gruby kabel, który przez ścianę budynku biegnie do ziemi, do gruntu. Fizycznie właśnie jest to fizyczne uziemienie, pomijając te, które jest w instalacji, ono nie działa wystarczająco. Trzeba jeszcze dodatkowo właśnie uziemić i wtedy te niepotrzebne elektrony, ładunki elektrostatyczne są odprowadzane. Tutaj mamy jeszcze takie magiczne płytki Helfi, to jest najnowsze odkrycie. Coś takiego podkładamy pod kolumnę czy pod transport CD. No i to nie powinno działać. Wygląda jak jakiś wudu, jak ściąganie pieniędzy od frajerów, ale no to po prostu słychać. Różnica jest kolosalna. Dźwięk się oczyszcza, skrzypek stoi pół metra bliżej od nas, słyszymy lepszy pogłos od ścian, możemy pokazać palcem, gdzie stoi każdy z instrumentalistów. Żeby takie rzeczy usłyszeć, trzeba oczywiście cały ten sprzęt testować, porównywać, wymieniać, słuchając odpowiedniego rodzaju muzyki. Większość audiofili robi podstawowy błąd, bo jako płyty testujące używa płyt audiofilskich z nagraniami, powiedzmy, jakimiś takimi elektronicznymi, z instrumentami elektrycznymi. Jest to bardzo niedobre, bo nie wiadomo, jak te instrumenty obiektywnie brzmią. Natomiast ja wyłącznie od parunastu lat testuję na zespołach muzyki barokowej, dawnej, z autentycznymi instrumentami, które wiem, jak brzmią, bo właśnie chodzę na koncerty i siadam 2-3 metry od muzyków, co jest zresztą problemem, bo na przykład jeżeli koncert jest w kościele, no to pierwszy rząd jest zarezerwowany dla biskupów czy dla gości. Ja muszę tam po prostu w sposób bezczelny i bezpardonowy usiąść i nie dać się przegonić ochroniarzom, więc jest to stresujące, ale jeżeli już usiądę w drugim rzędzie, siedzący przede mną, czy nawet samo oparcie krzesła rzuci cień akustyczny. Zasłoni mi bezpośredni, żywy dźwięk, który się rozchodzi kuliście wokół i nie może być zakłócony nawet oparciem krzesła, nie mówiąc o głowie siedzącego przede mną. Tak więc trzeba siedzieć, najlepiej by było siedzieć na scenie po prostu obok zespołu. I to jest bardzo ważne. Każdy pół metra do tyłu czy w bok degraduje dźwięk, bo wzrasta ilość dźwięku odbitego. Akurat Filharmonia Białostocka jest dosyć korzystna, bo ma niską scenę i ma dywan, który tłumi odbicia od podłogi, więc można w pierwszym rzędzie usiąść i jest to jedna z lepszych sal pod względem audiofilskim w Polsce.
I dlatego te dywany leżą tutaj, bo one wtedy, kiedy się słucha, to po prostu są na podłodze rozkładane.
Oczywiście musimy zasłonić całą podłogę, bo dźwięk od głośników odbije się. Kąt padania równa się kąt odbicia, więc akurat trafi do naszych uszu. To jest bardzo ważne, tak samo zasłonięcie okien. Nawet ta szafa powinna być zasłonięta, czy jakiś taki dywan się tutaj też jakąś zasłonę, bo no, dźwięk odbity jest dźwiękiem zniekształconym, nieprawdziwym, fałszywym, bolesnym dla słuchacza świadomego i wrażliwego. Tutaj jest moja szafa z płytami. Najwyższe półki to jest muzyka etniczna, powiedzmy etniczna w sensie źródeł naszej europejskiej muzyki. Bizancjum, Kreta, muzyka ormiańska, prawda, średniowieczna, czy też śpiewy z Sardynii. Generalnie właśnie muzyka europejska jest już zbyt ucywilizowana. Nie ma dobrej muzyki etnicznej europejskiej poza Bałkanami, poza muzyką cygańską. Etniczna muzyka europejska w większości jest już kompletnie fałszywa. To jest cepelia, to jest muzyka pozbawiona naprawdę energii. Trzeba sięgnąć do Azji i tu oczywiście muzyka turecka. Tragiczne zjawisko zachodzi, degradacji, degrengolady muzyki. Pytając w sklepie w tej chwili o muzykę religijną, islamską, wywołuje bardzo poważne zdziwienie. Nikt takiej muzyki nie słucha. Dominuje wulgarny pop. Już to wszystko zostało zawłaszczone przez Zachód, zhomogenizowane, przetworzone. Muzyka, którą oferują jako autentyczną muzykę islamską, jest to w zasadzie sakropolo. Wulgarna, skomercjalizowana muzak. Ostatnio przywiozłem 30 płyt. Spędziłem w sklepie muzycznym, w największym sklepie płytowym w Szanghaju, 4 godziny, usiłując tym razem kupić muzykę współczesną chińską, czyli kompozytorów współczesnych w sensie muzyki poważnej, klasycznej. Wyszedłem z 30 płytami. W domu okazało się, że jest to współczesna muzyka, ale popularna. Później 3 półki jazz oczywiście. Później muzyka dawna, czyli średniowiecze, renesans i barok. Z najważniejszym oczywiście tutaj w całej szafie Bachem. I rok śmierci Bacha 1850 to jest już ostateczna granica. To, co było później, no jest to już muzyka salonowa. Zarówno pierwsi klasycy, jak i Mozart, Haydn, Beethoven, jest to muzyka pusta, salonowa, pozbawiona prawdziwego uduchowienia. Jest to muzyka tworzona dla mieszczaństwa, gwoli ich rozrywki. No nie interesuje mnie taka muzyka. Przez pierwszą minutę, dwie, trzy, słuchając Mozarta, jesteśmy olśnieni jego warsztatem, ale już w czwartej, piątej słyszymy, że jest to czyste rzemiosło. Z trzech najwybitniejszych współczesnych kompozytorów żyjących, w moim odczuciu, dwóch to są Polacy. No to jest piękne i aż podejrzane, prawda? Czyli Henryk Mikołaj Górecki i Paweł Szymański. A tym trzecim jest Estończyk Arvo Pärt, tworzący w Berlinie. Przy czym oczywiście jego najnowsza twórczość jest już pusta. Arvo Pärt wypalił się 8-10 lat temu i to, co teraz proponuję, jest to muzyka, jest to degrengolada. Każdy artysta przechodzi przez 5 etapów. Amatorski, progresywny, klasyczny, komercyjny, degrengolady. Arvo Pärt jest już niestety na tym 5 etapie, więc no nie da się jego słuchać. Jego nowych nagrań są papką. Paweł Szymański jest najważniejszym nazwiskiem. Jest to genialny kompozytor, kompletnie niedoceniony, nieznany. Mylony z Szymanowskim, jakże często. Jeden z największych kompozytorów XX wieku, moim zdaniem, który jednakowoż również popadł już w zbyt późne etapy wyjałowienia, ale jego twórczość z lat 80. to są najlepsze nagrania w historii muzyki. Cały czas walczę o usunięcie jak największej ilości płyt na tak zwaną dolną półkę i to później rozdaję, sprzedaję. Im więcej płyt, tym bardziej powierzchowny jest kontakt. Należy walczyć z tym, należy walczyć z chęcią posiadania, chomikowania, instynkt posiadania, chomikowania to jeden z najważniejszych naszych instynktów i nie ma nic gorszego niż kolekcjoner. Jest to kompletne zaprzeczenie konesera. Jakość zamienia się w ilość, kontakt z muzyką jest powierzchowny, byle jaki, siłą rzeczy, gdyż nie może być głębszy przy takiej ilości. Tak więc jestem bardzo zadowolony, gdy jakakolwiek płyta wyciągnięta z półki, przesłuchana, okazuje się za słaba, wówczas no, wręcz z rozkoszą ją wyrzucam. Oczywiście każda płyta ma system oznaczeń utworów, które są wartościowe, gdyż no, w przytłaczającej większości na płycie, nawet tak wybitnej artystki jak Meredith Monk, jest parę pereł, a reszta to jest wata, która wypełnia. Tak więc no, pod pierwszą sprawą jest wyselekcjonowanie tych najlepszych utworów. w momencie, gdy słuchana płyta, ani jeden utwór nas nie zachwyci, nie podnieci, najpóźniej w 15 sekundzie prawdziwą sztukę poznajemy od razu. Nieprawdą jest, że sztuka trudna, wymaga jakiejś gimnastyki, podchodów, wysiłku umysłowego. To jest mit. To jest mit stworzony dla maluczkich, żeby usprawiedliwić hochsztaplerstwo w sztuce. Włączamy koncerty brandenburskie Bacha i w drugiej sekundzie jesteśmy po prostu oszołomieni, zachwyceni, podnieceni. To jest wielka muzyka. Prawdziwa wielkość w sztuce polega na prostocie. Jeżeli muzyka nie jest prosta, jeżeli nie działa natychmiast, zarówno dla słuchacza nieprzygotowanego, jak i dla, powinna właśnie podobać się każdemu, zarówno koneserowi, jak i człowiekowi z ulicy. Jeżeli nie jest taka, nie jest wielka. Jeżeli nie zachwyci nas w ciągu 15 sekund, to znaczy, że to jest wata, że to jest muzyka nieprawdziwa, wyspekulowana, że to nie jest dzieło natchnienia, tylko rzecz stworzona przy biurku po to, żeby zrealizować swoje zamówienia i zarobić kolejne pieniądze. Gatunek nie ma znaczenia, liczy się tylko to, czy muzyka jest prawdziwa, autentyczna, czy nie. Jeżeli poświęcimy poważnie parę dziesiąt tysięcy godzin na słuchanie muzyki bez żadnych uprzedzeń, cały czas krytycznie szukając słabych i dobrych punktów, no to dojdziemy do takiego wniosku. Albo będziemy się oszukiwać sami, albo będziemy przez innych oszukiwani. Tak to jest, czym skorupka za młodu nasiąknie, ten na starość trąci i bawi się tym. Ale do tego trzeba było dojść po 10 latach walki i ciężkiej pracy.